Karmela, jak później? Później, 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 później.
Takie psy towarzyszące mamy.
Tak. Natomiast tu jest cała...
Matko, cała szafa.
Cała gablota też przedmiotów wytworzonych w czasie II wojny światowej. Z takich bardzo ciekawych rzeczy. To jest zestaw do jajek na tacy z pała. Tak się ta taca nazywa, razem z kabaretem na sól i pieprz. Talerzyki na cukierki, wszelkiego rodzaju kosze do serwowania słodkości. Tu jest akurat serwis, który też niech pani zwróci uwagę, że jest złocony. Tak, to są akurat dwie witryny, które są wypełnione w całości tą porcelaną z czasów II wojny światowej. Te prześwity, które są, to świadczą o tym, że rzeczy wyjechały na wystawy, więc tutaj są całe komplety, tylko w tej chwili są na wystawach.
Kościuszków mamy.
Tam mamy dworek. To możemy podejść.
Pani dyrektor, no i w tym dworku wystawa porcelany.
Porcelany i porcelitu, żeby było jeszcze ciekawiej.
Dyrektorka Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Grażyna Szymczak.
Robimy różne wystawy. Kilka lat temu ja trochę swojej porcelany prezentowałam, ale to było w ramach Święta Botaniki, czy właściwie Roku Botaniki, kiedy stulecie obchodziło Polskie Towarzystwo Botaniczne, to taką porcelanę z elementami takimi botanicznymi. Ale my nie zwracaliśmy wtedy uwagi szczególnie na tę porcelanę, tylko ogólnie właśnie na te elementy botaniczne, na rośliny. Więc taka regularna wystawa to jest pierwsza. I okazuje się, że jeśli chodzi o Piotra Marca, to jest pierwsza w Lublinie. Bardzo jestem z tego zadowolona, że się udało to zrobić właśnie, że jest to pierwsza jego wystawa w Lublinie, bo miał wystawy i miewa wystawy w różnych miejscach w kraju. Także bardzo chciałam, żeby ta wystawa się u nas odbyła, no i udało się i jest. Zresztą jakby prawie taka sama, bliźniacza wystawa jest w muzeum w Przeworsku. Wybraliśmy temat pod ogród botaniczny w kwiatowym ogrodzie. Ta porcelana, to kolekcja jest wyjątkowa. Jest to największa tego typu, jeśli chodzi o prywatne zbiory, właśnie porcelany, porcelitu, czy też właśnie z tej wytwórni, bo mówimy tu o porcelanie, porcelicie chodzieskim i ta porcelana, to kolekcja jest na pewno wyjątkowa, bo on ma mnóstwo tych przedmiotów i filiżanki, i całe serwisy, i talerze, patery, i wazony, no po prostu, no pasjonat, no wiadomo. I jest bardzo konsekwentny w tym swoim kolekcjonowaniu, tak, bo ma te właśnie od tych najstarszych do tych, które są do końca produkcji przez fabrykę, przez zakłady.
No bo już chociaż ta fabryka nie istnieje.
Nie istnieje, nie produkuje i mamy jakby do końca właśnie tak tę wystawę skonstruowaną, że od 39 roku zeszłego stulecia do tych ostatnich przedmiotów. Mamy wazony i filiżanki w serwantkach. Wybrał troszeczkę, mógłby dużo, dużo więcej. No a zobaczymy, co będzie dalej. Może właśnie za jakiś czas Piotr wyciągnie swoje kolejne skarby ze strychu i nie tylko, i ze swoich tam różnych witryn serwantek i coś innego zaprezentujemy za czas jakiś.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Piotrze. Obudziłam się i sobie pomyślałam, jak mogłam nie zadać panu Piotrowi pytania. Gdzie pan trzymał ubrania?
W szafie. Nie w jednej, ale w dwóch. Spokojnie dajemy radę, ubrania się też mieszczą. Generalnie jakakolwiek sala wystawiennicza, czy to będzie muzeum, czy to będzie galeria sztuki, to ma to wpływ na sposób odbierania. Nie wiem, na czym ten fenomen polega, ale myślę, że sposób wyeksponowania, oświetlenia zawsze daje niesamowite wrażenie i nieraz jest mi trudno uwierzyć, że to są moje zbiory, prawda? Bo są odpowiednio ustawione, odpowiednio oświetlone. I podobna jest sytuacja, jak są wydawane katalogi i są zrobione dobre zdjęcia, a tego bardzo pilnuję, żeby były zdjęcia bardzo profesjonalne i są zbliżenia dekoracji, to nieraz tą dekorację widzę dopiero na zdjęciu, bo niby przedmiot miało się w ręku nie raz, nie dwa, ale jakoś się nie zwracało uwagę na tą dekorację. Także to jest zawsze bardzo miłe zaskoczenie, bo takim największym zaskoczeniem była wystawa w Galerii Wzory, kiedy ta porcelana była w taki sposób zupełnie niekonwencjonalny pokazana, czyli nie była w gablotach. Całe pomieszczenie było przemalowane w odpowiedni kolor na to, żeby to fajnie wyglądało. Te przedmioty nabrały takiej wartości już nie przedmiotu użytkowego, ale przedmiotu na pograniczu dzieła sztuki i przedmiotu takiego niecodziennego. Więc tutaj właśnie ta magia wystawienia, pokazania, wyeksponowania, no to jest niesamowita.
Panie Piotrze, jesteśmy u Pana w kwiaciarni.
Tutaj są zebrane w większości wazony, które też są produkcji chodzieńskiej, wazony i porcelitowe, i porcelanowe. No i one są cały czas używane w kwiaciarni, więc one po prostu żyją.
Pan wstawia kwiaty.
Tak, może niekoniecznie cięte, ale powiedzmy suszone, kiedy już jest ten okres wczesnej jesieni. Jesieni to suszone bądź sztuczne, ale też jest wykorzystywane, niektóre są do kwiatów ciętych.
O, ten to w ogóle wygląda jak jakiś japoński.
Wie pani, wzornictwo było przebogate. I tego no, nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób sklasyfikować, bo tego było bardzo dużo. One są ręcznie malowane i na pierwszy rzut oka, nawet jak pani była w ogrodzie botanicznym, bo tam są wywiezione też spora część tych wazonów, wydaje się, że dekoracja jest taka sama, a przy dokładniejszym obejrzeniu no, te dekoracje się po prostu różnią, bo jest to ręcznie malowane, więc zawsze jest jakaś różnica. Tak jak pani popatrzy tutaj na te wazony, w te lilie. O, już jest moja klientka. Dzień dobry.
Piękne lilie. Oj, są piękne słoneczniki.
Ile tych słoneczników pani też pani chciała?
Cztery pan zrobi.
Często pani korzysta tutaj?
Tylko, no gdzież od mistrza marca mogę go ominąć. Zamówienie się składa wcześniej, żeby się przygotował duchowo i ja też specjalnie dzisiaj rano przywiezione. A słoneczniki weszły teraz w modę. To kolega prezes będzie wręczał dawnej pani prezes to medale na 150-lecie Peteku, także uroczystość też turystyczna, w związku z tym kwiatki też turystyczne, letnie, roztoczańskie, radosne. Także, a jeszcze będą wstążeczki też koloru letniego.
Ja w ogóle, jeśli chodzi o Piotra, to od tej strony go znałam. Jako człowieka, który zajmuje się florystyką, który prowadzi w Zamościu kwiaciarnię. Też gdzieś tam współpracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym, z Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. W ramach takich interesariuszy zewnętrznych Uniwersytet też ma potrzebę współpracy ze światem zewnętrznym i właśnie z nami, między innymi właśnie na przykład z takim florystą Piotrem Marcem. Więc tam też się spotykamy na różnych takich właśnie, czy to konferencjach, czy takich roboczych spotkaniach. Ale też lata temu Piotr tutaj był i były takie warsztaty florystyczne i myślę, że kiedyś też do tego wrócimy, no bo właśnie pięknie układa kwiaty. I ja też mówię, Piotra podziwiałam nie jako osobę bardziej, tylko jako, znaczy osobę też, ale w sensie, że jakby nie bezpośrednio, tylko jego dzieła. I do dzisiaj gdzieś tam się przewijają w internecie zdjęcia jego dawnych prac i tych, które teraz tworzy. No uczy młodzież, nie tylko sam się też uczy, więc jest to bardzo ciekawy człowiek.
To pana dom rodzinny.
Tak, ja jestem już w zasadzie czwartym pokoleniem, powiedzmy, na tym samym miejscu, bo to jest obok dom rodzinny mojej mamy. I my jesteśmy tu w takim całym w ogóle tyglu rodzinnym. Tato był szefem kuchni. Tak jak tato na przykład potrafił rozłożyć wędlinę na półmisku, albo ją wydekorować, gdzie te dekoracje były robione z gotowanej marchewki, z jakichś innych dziwnych warzyw. To było to niesamowite. Mama natomiast też świetnie gotowała i robiła tortę. Potrafiła tak wydekorować te torty. Nie gotowymi produktami, jak mamy to w tej chwili, tylko trzeba to było ręcznie wszystko zrobić. I mam takie zdjęcia tortów, które mama dekorowała, no to szapoba. Więc gdzieś ten zmysł taki artystyczny i przywiązywanie wagi do naczyń, no był. Zawsze w domu był, jest do dnia dzisiejszego serwis obiadowy po rodzicach. I zawsze się przykładało wielką wagę do nakrywania stołu, mimo że kiedyś pewnych rzeczy nie było. W tej chwili można sobie wiele rzeczy dorobić, łatwość kupienia, tylko trzeba mieć po prostu chęć. Ja jak maturę zdawałem w 92 roku, to tak, po pierwsze nie było tyle wyższych uczelni, co jest w tej chwili. Balansowałem między wychowaniem plastycznym a historią sztuki. Bo przez 4 lata liceum jeździłem na olimpiady ogólnopolskie z historii sztuki. Więc to nie były takie kierunki, które mogły dać jakiś stabilny zawód. Natomiast też trudno było powiedzieć, czy politologia, ale to było wtedy na czasie, bo to zmieniono nazwę z nauk politycznych. I w tym samym roku siostra moja kończyła tą politologię, więc może właśnie pod takim pędem tego, że siostra kończyła, broniła się, nie wiem, w czerwcu czy w lipcu, więc to były zaraz też te egzaminy, bo to jeszcze wtedy były egzaminy normalnie. No i poszedłem na tą politologię. Natomiast później różne dziwne perypetie, zawirowania spowodowały, że ja otworzyłem kwieciarnię i studiowałem zaocznie. Natomiast jak młody człowiek poczuje pieniądze, poczuje wolność i widzi, że te studia nie są mu do niczego potrzebne, to zrobiła się taka dosyć długa przerwa, ale zrobiłem sobie wszystko to, co było możliwe z florystyki. Czyli studium florystyczne w Warszawie, później jak zawód został zarejestrowany, to w Lublinie organizowałem od podstaw w Lubelskiej Izbie Rzemieślniczej komisję i wszystko to, co jest potrzebne, aby mogły odbywać się egzaminy na czeladnika i na mistrza. I to się tak ciągnęło, aż w pewnym momencie stwierdziłem, że trzeba by było może tą politologię skończyć. Nie lubię mieć niedokończonych spraw. Broniłem się u pani profesor Ewy Maj. Praca była na politologii o florystyce. Florystyka w protokole dyplomatycznym. Pani profesor była tematem zachwycona, bo ja pisałem na podstawie własnej pracy, czyli współpraca z ambasadami, z konsulatami, obsługa jakichś takich imprez, gdzie właśnie miałem styczność z tym protokołem dyplomatycznym. No, ba. Do czajniczka, bo imbryk będzie do kawy. To jest czajnik. Zaraz się zaparzy i zaraz ja to wszystko...
Oczywiście chodzisz.
To jest oczywiście chodzisz, to jest najbardziej kultowy fason, bo to jest Iwona. To jest projekt z 76 roku, wzorowany na angielskiej porcelanie Garden Roses Royal Albert. Modelarzami, którzy to stworzyli, projektantami był pan Prankę i pan Duszyński. I to jest najbardziej kultowy produkt chodziecki. Może mniej znana dekoracja, bo wzór markiza, czyli w takie delikatne kwiaty, natomiast ją wszyscy znają w róża, tapowane złotem, więc to jest taki fason, który przyniósł fabryce największe dochody. Natomiast też był tak sprytnie podrabiany przez mniejsze wytwórnie. W każdym razie to był jeden z ostatnich fasonów, które ja kupowałem do swojej kolekcji. U mnie w domu zawsze były ładne przedmioty. Może rodziców moich nie było stać na nie wiadomo jak drogie rzeczy, ale zawsze one były jakościowo i pod takim względem estetycznym ciekawe. Ja do tego zacząłem gdzieś, powiedzmy, po rodzinie. Tutaj jakiś talerz był stary, tutaj jakieś inne naczynko, jakaś sosierka ściągało do domu. I kiedyś sobie powiedziałem, że będę miał dom urządzony właśnie w meblach takich stylowych, nie powiem, że w antykach, ale one już są w tej chwili wszystkie z ubiegłego wieku. Nie powiem, że się źle czuję we wnętrzach nowoczesnych, bo bardzo lubię wnętrza nowoczesne. Natomiast zawsze mnie w tych przedmiotach fascynowała ich historia. Więc tak stopniowo różne elementy się zaczęły w domu pojawiać. To jest też jakaś taka pasja i zainteresowanie przede wszystkim historią, historią sztuki. Ważne w moim życiu, ale zawsze człowiek powinien mieć jakiś taki równoległy tor. Dobrze jest, jak się jest ta praca zawodowa i ten równoległy tor od czasu do czasu skrzyżują, bo może warto się przesiąść w pewnym momencie na ten drugi tor. Żeby się nie wypalić, żeby mieć ten wentyl bezpieczeństwa, to może być każde inne hobby, bo w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak dużą ilość bodźców zewnętrznych, nie zawsze one są pozytywne i nie zawsze my potrafimy rozróżnić, co jest dobre, co jest niedobre, to właśnie może ten taki boczny tor, równoległy jest potrzebny, żeby sobie siąść, nie wiem, kawę wypić, poczytać książkę albo posłuchać bijącego zegara.
Jak stary jest ten zegar?
No ten zegar to jest taki początek XX wieku. Ja zrobiłem sobie najpierw muzealnictwo w Lublinie na UMCS-ie ze specjalizacją w złotnictwo. Jakbyśmy kończyli to po dyplomówkę, to pojawiło się ogłoszenie, że jest rynek sztuki zarządzania w kulturze w Zamościu na Akademii. Ponoć był to pierwszy taki kierunek dzienny na wyższych uczelniach w Polsce i drugi po Sorbonie w Europie. Te 3 lata to nie tylko była nauka pamięciowa, bo przede wszystkim, tak jak na muzealnictwie, z czego ja się bardzo cieszyłem, byli praktycy, tak i tutaj zajęcia były z praktykami, czyli z ludźmi, którzy mają bezpośrednią styczność z czymś. Więc i historię ogrodów, i biżuterię, i meblarstwo, no i cała historia sztuki. Masę różnych fajnych przedmiotów, które uszeregowały moją wiedzę, no i zdecydowanie też pogłębiły, bo niektórych rzeczy, powiedzmy, tam zarządzania obiektami zabytkowymi, to jakoś tak niekoniecznie miałem z tym styczność, nie? Ale był przedmiot porcelana i ceramika. Licencjat akurat kończyłem w momencie, kiedy w Przeworsku w muzeum była wystawa Motywy roślinne na porcelanie i porcelicie chodziejskim. I to był temat mojej pracy licencjackiej. Więc w katalogu jest właśnie z pracy licencjackiej kalendarium fabryki, które udało mi się zrobić tak dosyć dogłębnie, ze względu na to, że ja przejrzałem około 360 dokumentów. Po to, żeby to kalendarium tak bardzo usystematyzować, żeby było jak najmniej wątpliwości. Ponieważ ta fabryka w Chodzieży, nie zachowały się archiwalia.
Ona
już nie istnieje i nie ma produkcji, bo to było kilka zakładów, bo to nie był jeden zakład. I te archiwalia gdzieś zostały zagubione, bądź zniszczone. To kalendarium takie datami, no ono było znane, oczywiście, że jego nie stworzyłem od początku, ale wiele rzeczy mi się udało doprecyzować, a przynajmniej odnaleźć dokumenty, na które się mogę powołać. Więc te moje studia, to wychodzę z założenia, że jak się ma, powiedzmy, jest się ciut przed 50 i zaczyna się studia dzienne. Ja w zeszłym roku się broniłem, więc to już jak się zaczyna studia w pewnym wieku i robi się to dla siebie, bo nie każą rodzice, nie wymagają w pracy, bo nikt tego ode mnie nie wymagał, żeby podnieść kwalifikacje. I faktycznie ta nasza grupa, wszyscy myśmy byli już osobami, które pracowały zawodowo. I wykładowcy mówili, że też się ciężko prowadzić zajęcia w tym sensie, bo jesteśmy bardziej wymagający, bo przynajmniej wiemy, o co mamy zapytać.
Kiedy pani poznała tą jego pasję porcelanową?
Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale ja ją poznałam nie bezpośrednio, tylko pośrednio przez internet. Także ta dobra strona internetu. Ponieważ sama się tym interesuję i sama jestem takim zbieraczo-kolekcjonerem, nazwałabym to, chociaż gdzieś tam też staram się specjalizować w tym swoim zbieractwie, to Piotra Marca, nawet pierwszy raz jak przeczytałam nazwisko Piotr Marzec, to nie wiedziałam, czy to jest ten Piotr Marzec, no bo przecież nazwisko i imię jakby nie jest aż tak wyjątkowe, żeby skojarzyć, że to od razu na 100%, że to jest ten pan. No i właśnie gdzieś w grupach tych porcelanowych, bo są grupy różne takie właśnie na Facebooku kolekcjonerskie i sprzedażowe, ale też takie edukacyjne. No i tam gdzieś go znalazłam, on był na pewno wcześniej niż ja. I okazało się, że to jest właśnie ten Piotr Marzec. I nawet wymienialiśmy jakąś tam korespondencję. Mam kupioną przez właśnie grupę książkę o porcelanie. Mam od niego taki kabaret, czyli taka specjalna patera z uchwytem. Też kupiłam. Nawet chyba licytacja wtedy była, bo to takie różne rzeczy, prawda, się gdzieś tam kupuje. Kolekcjonerzy między sobą kupują, sprzedają. Owszem, kupuje się na jakichś tam portalach aukcyjnych, różnych, w antykwariatach, no wszędzie, na giełdach staroci, wszędzie, gdzie się da. Sam też kupuje w ten sposób, w różne sposoby, jak się da. Kolekcjonerzy szukają w różnych miejscach. Pamiętam też, nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętam taką różaną wystawę, już w ogóle święto takie w Kozłówce, w muzeum, kiedy Piotr dekorował tam całe obejście pałacu i różne miejsca, takie duże wydarzenie. To też pamiętam, była mi też, zapadły w pamięć te jego dekoracje.
Karmelek, puść mnie. Puść mnie. Pytała pani o, to był ten katalog z wystawy
w Kozłówce.
Co prawda na zdjęciach w katalogu tej mojej porcelany nie ma, natomiast już w spisie przedmiotów prezentowanych na wystawie jest ona opisana.
To było to pierwsze opisanie, że pan
tak,
tutaj
tak, że,
na
że
wystawie
gdzieś
jest.
Tam jest tak. Tutaj jest jeszcze rzecz, która całkiem niedawno przyjechała i co chciałem pani pokazać. Stanowi to resztki kompletu, ale z różnych fasonów i nie wszystko jest sygnowane, ale generalnie pochodzi to z czasów II wojny światowej i mamy tak, sygnatura, mamy Kolmar, tutaj mamy przedwojenny Ćmielów wyciśnięty, nie wiem czy pani widzi, C w trójkącie. A tu mamy
Ćmielów już
przedwojenny. Po prostu w czasie wojny zostało to zebrane w jeden serwis, gdzie się dało, to była dołożona sygnatura, no ale zostało to kupione tylko ze względu na to, że mamy tu wszystkie fasony, no i przecudnej urody musztardnicy.
Piękne.
Tak, piękne. Po prostu majstersztyk. To były zestawy kantynowe. Tak, waza, tak.
Waza z lwimi główkami.
Jeszcze formy przedwojenne, bo te wazy były produkowane, przecież przed wojną też funkcjonowały restauracje, dla których też była produkowana porcelana. W domu były dwa garnitury do kawy. Była kultowa Ira i Roman. I był garnitur deserowy, czyli patera i 6 talerzyków. Z chodzieży to była z fasonu Iza, ten deserowy. Mam takie zdjęcie, jak siedzą mamy na rękach i właśnie już wtedy na stole jest ciasto na tym garniturze deserowym Iza.
Napatrzyło się dziecko.
Tak, napatrzyło się dziecko. Ale w latach 90., czyli kiedy ja już otworzyłem kwiaciarnię w 96., czyli koniec lat 90., zaczęto masowo przywozić rzeczy z zachodu. Myśmy się zachłysnęli porcelaną bawarską. Skończyła się pewna epoka w Polsce, więc wszystko, co było z tą epoką związane, najczęściej lądowało gdzieś, daj Boże, w piwnicach i w pawlaczach, albo na strychach, a nie w śmietnikach. Bo przecież doskonale pani pamięta Duralex, wszyscy go mieli w różnych kombinacjach. Później ta porcelana bawarska, a już oczywiście kultowy Rosenthal, to już w ogóle było marzenie. I dla większości jest to do dnia dzisiejszego jakaś taka wyższa półka, choć ja się śmieję, że o wiele ładniejsze rzeczy myśmy robili. I to, co było w tych naszych meblościankach, a przecież były kryształy i była porcelana, tego się nie używało, bo to się tylko dwa razy do roku myło na święta. Natomiast to zaczęło być zastępowane tym, co zaczęło przychodzić z zachodu. I to samo ja miałem, że tu kupiłem filiżankę, tu kupiłem świecznik, tu kupiłem talerz, tu kupiłem jakiś cały zestaw. A to, co zostało z domu rodzinnego, gdzieś było upchane na sam tył szafki. Aż w pewnym momencie stwierdziłem, że to trzeba wyciągnąć, odkurzyć. Zobaczyłem, że tam gdzieś tu brakuje talerzyka, tu się coś uszczerbiło, że ja to sobie już była doba internetu, już można było szybko gdzieś sobie pewne rzeczy popatrzeć. No i ja jak zacząłem szukać, okazało się, jak zobaczyłem, co chodzież produkowała, to stwierdziłem, że ta cała europejska porcelana, głównie bawarska, po prostu została sprzedana, na to miejsce zaczęłam kupować. A w związku z tym, że znowu tutaj ta taka moja dociekliwość doprowadziła do tego, że te serwisy zaczęłam odszukiwać, jakie one się nazywały. W pewnym momencie na Facebooku zorganizowałam taką pierwszą grupę chodziską, czyli urok chodziskiej porcelany. Ludzie zaczęli wymieniać się informacjami, zaczęli pokazywać, co mają. Można było coś kupić, coś sprzedać, wymienić się. Różne informacje się pojawiły. W grupie zaczęły się pojawiać osoby, które pracowały w fabryce. I to wszystko zaczęło budować pewną całość, czyli oprócz tych rzeczy, które ja posiadałem, jest jeszcze to skatalogowane i spisane. Ja rozmawiałem praktycznie ze wszystkimi żyjącymi projektantami. Chce pani usiąść? To są przedmioty, których jest coraz mniej na rynku, bo jednak ta fabryka przestała pracować, mimo że marka funkcjonuje i jest w Ćmielowie wyroby z sygnaturami chodzieży, ale to już nie jest ta chodzież, bo fasony, tak więc to dla przyszłych kolekcjonerów będzie to bardzo trudne do rozszyfrowania, gdzie co, w którym momencie powstało, bo to są, no nie ta fabryka, tu chodzi o fabrykę i o miejsce, prawda? Natomiast jeszcze jedna rzecz umknęła, bo tak cały czas podkreślam, porcelana i porcelit. W chodzieży funkcjonowała bardzo dobra fabryka fajansu. Od 1855 roku tak mniej więcej ruszyła i dopiero koniec XIX wieku rozpoczęcie budowy 1896 rozpoczęcie budowy fabryki porcelany. Była to na owe czasy największa i najnowocześniejsza fabryka, która chwała Bogu mury stoją i w tej chwili prywatny inwestor planuje przywrócić to do życia pod względem takim usługowo-handlowo-wystawienniczym, mieszkaniowym. Natomiast fajans był produkowany równolegle. Oczywiście te obie fabryki nie miały takiej płynnej, lekkiej historii, bo to zawsze się coś nam działo, albo nie było zbytu, albo kryzysy, albo zmieniali się właściciele, ale fajans był na bardzo wysokim poziomie, szczególnie ten z okresu dwudziestolecia międzywojennego, gdzie fabrykę przejął Mańczak, a później Kapczyński i Szrama. I Niemcy w 1939 roku, kiedy zajmują chodzież, zamykają fabrykę fajansu i po raz pierwszy tworzą naczynia z tworzywa dotąd mało znanego, nieużywanego, bo to był produkt odpadowy, powiedzmy z produkcji porcelany, czyli pojawia się porcelit. Bo jest inny skład technologiczny i jest zdecydowanie grubsza, ale też i porcelana w zależności od grubości będzie miała troszeczkę inny dźwięk. I ten porcelit w chodzieży zaczęto produkować po wojnie, kiedy Niemcy opuścili chodzież, zebrali recepturę. Ale pracownicy, którzy przy tym pracowali, odtworzyli z pamięci ten porcelit, funkcjonował w chodzieży bodajże do 1992 roku. Tu mamy na stole piękną paterę i to jest jeden z pierwszych produktów powojennych, czyli lata 45, 47, 48. Obiekt jest w nawiązaniu stylistycznym do fasonu Fryderyka z Wałbrzycha, więc być może po prostu z jakiegoś obiektu porcelanowego właśnie z Wałbrzycha został zrobiony odlew, no i powstała patera. Więc jak na paterę 80-letnią wygląda znakomicie. Proszę bardzo. Proszę się częstować.
Czyli pan mi teraz zapewni taką ucztę w postaci zaserwowania herbaty w porcelanie.
Generalnie ta moja kolekcja jest cały czas w użytku. To nie jest tak, że to tylko sobie stoi i można to tylko oglądać, ale to, co jest do używania, to jest używane.
Nie boi się pan, że się coś stłucze?
No zawsze jest ryzyko, ale jeżeli się nie ryzykuje, to się nie pije szampana. A ktoś kiedyś powiedział, że owsianka z pięknej porcelany będzie smakowała najlepiej, więc wszystko smakuje lepiej z porcelany. I kawa, i herbatę zdecydowanie tak. Ja nie bardzo lubię tą porcelanę grubościenną.
Musi być ta cieńsza.
Musi być ta cieńsza. I naprawdę efekt jest rewelacyjny. Także jak kawa, wiadomo, że w dzisiejszych czasach życie nam nie pozwala na to, żeby pewne rzeczy celebrować. Ale przychodzą takie momenty, bądź takie urywki dnia, gdzie ta celebracja dla samego siebie jest po prostu niezbędna. Dla samego siebie. Czyli idę, wyciągam z kredensu najładniejszą filiżankę, czy powiedzmy najrzadszą, i robię sobie w niej kawę. Dla samego siebie, po to, żeby wypić kawę z niej.
Przepyszną herbatę pan zrobił z tą cytryną.
To jest i z płatkami piwa.
Jak smakuje?
Rewelacja. Z rewelacją. Nawet najgorsza kawa w dobrej filiżance smakuje bardzo dobrze. Proszę się częstować.